Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam.
Dzień dobry, moi drodzy, cześć. Na początek muszę Wam się do czegoś przyznać, mianowicie kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z nagrywaniem skutecznego CEO, to tak liczyłem, że max będzie to 10 odcinków, a tu niedługo będziemy mieli rocznicę, czyli od roku już ja jestem z Wami, Wy jesteście ze mną, za co bardzo dziękuję. Dziękuję też za to, że mówicie, że te treści są wartościowe. Część z Was pisze nawet, że pomogły im odnaleźć się nie tylko w pracy, ale też życiowo. Nie mam takich ambicji absolutnie, żeby doradzać życiowo, ale jeżeli coś z tego weźmiecie i w jakiś sposób poprawicie swoje życie, czy to zawodowe, czy też prywatne, no to właśnie po to robię to, co robię, żeby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi, nie tylko w pracy. No i tak zbliżyliśmy się do odcinka jubileuszowego, odcinka 50. Długo zastanawiałem się, jaki temat wybrać. Dzisiaj na tapecie naszej firmie i u naszych klientów są szybkie i skuteczne transformacje, takie, w których możemy sobie poradzić z tym, co się dzieje na świecie dzisiaj, z tymi zmianami, które przychodzą do nas bardzo gwałtownie, ze wzrostem kosztów. Natomiast postanowiłem, że skoro jest to odcinek jubileuszowy, 50, to poświęcę go najważniejszej w mojej ocenie rzeczy, na której powinien skoncentrować się skuteczny CEO. Odcinek 50. Team. Cześć, witam Was ponownie. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Ja jestem po 5-tygodniowym urlopie. Tak, od dawna namawiali mnie moi znajomi, moi przyjaciele, żeby dać sobie odsapnąć, żeby odreagować trochę, żeby wyjeżdżać na dłuższy urlop. Po prawdzie to był 5-tygodniowy urlop z 2 dniami, w których troszkę pracowałem, ale 5 tygodni fizycznie nie było mnie w firmie. I muszę przyznać, że nigdy bym wcześniej sobie nie pozwolił na taki długi wyjazd, ale temat, który dzisiaj będziemy poruszać w tym odcinku, czyli zespół. Mianowicie ja mam dzisiaj taki zespół, że po raz pierwszy w historii wyjechałem z dużym spokojem i z dużym spokojem wróciłem również o to, że nie muszę się niczym martwić, że firma jest w dobrych rękach, że zarówno zarząd, partnerzy, menedżerowie, wszyscy kochani współpracownicy i pracownicy, a mam już w tej chwili 110 osób na pokładzie, będą wiedzieli, co robić. Muszę się też przyznać, że na samym początku mojego urlopu, w pierwszych 2 tygodniach, miałem poczucie winy. Poczucie winy, że nie jestem w firmie, że nie jestem z moimi ludźmi, że mógłbym ciągle coś podpowiedzieć, że oni ciężko pracują, a że ja sobie wypoczywam i to jest coś, przed czym chciałem Was przestrzec, bo przecież każdemu należy się odpoczynek i rozmawiałem z kilkoma członkami mojego zespołu. W ogóle urlop mój nie był planowany na tak długo, bo był planowany na 3 tygodnie, ale ich reakcja była fantastyczna, bo rozmawiałem o tym, że chcę go przedłużyć i każda absolutnie osoba powiedziała, że nie ma takiej potrzeby, żebym wracał, tylko że proszą mnie tylko o jedną małą rzecz, żebym podjął jakąś decyzję. I wiecie, to jest o braniu odpowiedzialności, to jest o byciu razem w jakimś kontekście biznesowym i dlatego zainspirowało mnie to do tego, żeby powiedzieć dzisiaj, jak skuteczny CEO może podzielić się trochę stresem, może podzielić się odpowiedzialnością, może podzielić się wpływem i podzielić się tym, w jaki sposób wygląda ta firma. Także absolutnie jestem na takim etapie swojej kariery zawodowej firmy Grupy Lean Passion już właściwie, że ten zespół, który mam dzisiaj, jest zespołem absolutnie wymarzonym. Tak, nie chodzi o to, że mam samych wybitnych ludzi, którzy są najlepsi w swoim obszarze, ale ludzi, którzy w mojej ocenie współdzielą ten purpose nasz, który mamy, Great Companies, Happy People. I to, co wam chciałem powiedzieć, to to, że zacznijmy z grubego C, jak to się mówi. Uważam, że w przypadku zatrudniania ludzi, dobierania ludzi do zespołu, nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Chodzi mi o to, czy ci ludzie pasują do firmy w kontekście ich postaw, w kontekście wartości, w kontekście tego, co wierzą. Nie dalej jak parę odcinków temu mówiłem o tym, że według najnowszych badań McKinsey'a są trzy powody, dla których ludzie odchodzą z pracy. Pierwsze to nie czują się doceniani, drugie z powodu swojego bezpośredniego szefa, trzeci jest niesamowity, to aż 51% przyczyn odejść wynikających z tego badania akurat to jest to, że nie czują, że to jest ich miejsce, dlatego że zatrudniliśmy ich trochę na siłę. I to, co ja mówię, że nie powinniśmy pozwalać sobie na jakiekolwiek kompromisy, to w procesie rekrutacyjnym i dobraniu tych ludzi do organizacji powinniśmy stawiać nie na to, co ci ludzie potrafią, tylko na to, jaką oni mają postawę i czy ta ich postawa pasuje do naszej organizacji. Dlatego to, do czego was bardzo namawiam, to to, żeby wasze organizacje były wyraziste. Żebyście nie dopasowywali się do tego, co ci ludzie chcą usłyszeć na tych rozmowach kwalifikacyjnych, tylko żeby po prostu mówić, ta firma jest taka, ta firma ma taką misję, ta firma wierzy w to, ta firma podąża w takim kierunku, ta firma ma taką strategię i ta firma ma takie wartości i szukać ludzi, którzy po prostu zdecydowali się podjąć pewną decyzję. Decyzję życiową, bo większość swojego życia spędzamy, dorosłego życia spędzamy przecież w pracy, nie? Dlatego chcę wam powiedzieć, że żadnych kompromisów, drodzy menedżerowie, drodzy liderzy, i tu nie chodzi o dyskryminację, chodzi o to, żeby nie robić sobie krzywdy, nie robić tym ludziom krzywdy. Chodzi o to, żeby nie mówić tak jak ja kiedyś w tej firmie mówiłem, choć będzie fajnie, tylko żeby po prostu mówić prawdę. I chciałem wam powiedzieć, że podstawową rzeczą, w której ja wierzę, że zespół jest nieprzeciętny, jest wyśmienity, to jest to, żeby otaczać się tymi, którzy wierzą w to samo, co ty. Jeśli jesteś CEO, jeśli jesteś wizjonerem, jeśli jesteś osobą, która wyznacza, czy to sama, czy z innymi menedżerami, czy z gremium strategicznym, to co mówiłem wielokrotnie, kontekst biznesowy, kierunek, którym ta firma podąża, to nie dopasowujcie się absolutnie do ludzi, ale dopasowujcie ludzi do tego kontekstu. Ja wiem, że to jest jak najbardziej oczywista rzecz, natomiast jak to w kampanii wyborczej pewnej partii było kiedyś napisane, czyny, nie słowa, tak? Wiadomo której. W każdym razie ludzie są niesamowici, ludzie są niesamowicie zaangażowani. I jak to jest, że dzisiaj piętą achillesową mamy absolutnie kryzys zaangażowania? I teraz co my rozmawiamy, wiecie, my jako firma zajmujemy się transformacjami. I te transformacje polegają na tym, że my jesteśmy z tymi ludźmi w gęba, jesteśmy przy jej pracy i tak dalej. I ci wszyscy ludzie, no może nie wszyscy, ale zdecydowana większość bardzo chce. To nie jest tak, że oni nie są zaangażowani. Istnieje takie przekonanie, że na przykład młodzi ludzie to nie szanują pracy i tak dalej. To jest absolutnie nieprawda. Ludzie chcą czuć się potrzebni. Tak jak kiedyś mówiłem wam, że występowałem w liceum Kopernika, zapytałem młodych ludzi, co jest dla nich ważne w pracy. To nie, na drugim miejscu było wynagrodzenie, na trzecim miejscu był rozwój, ale ci młodzi ludzie powiedzieli, że to, co robię, ma sens. Więc szukajcie ludzi, którzy wierzą w ten sens, który wy wierzycie. Tak? Mam takich dwóch klientów, jeden z branży energetycznej, drugi z branży logistycznej. I ten z branży logistycznej ma kulturę organizacyjną skoncentrowaną na kulturze dyscypliny. Nikt tego nie ukrywa. Standardy, sposób postępowania, jakość dostarczania usług jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Szukają ludzi bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnych i ludzi, którzy chcą w tej dyscyplinie pracować. Druga firma, o której mówię, z branży energetycznej jest całkiem inna. Ich kontekst to jest dawanie ludziom możliwości wyboru, w jaki sposób zrealizować zadanie, w jaki sposób wspierać ten kontekst. I słuchajcie, w obu tych firmach ludzie są zadowoleni, natomiast nieprzypadkowo w jednej firmie są tacy ludzie, a w drugiej firmie są zupełnie inni ludzie, pasujący właśnie do tego kontekstu. Więc to, co wam chcę powiedzieć, nie róbcie żadnych kompromisów, jeśli chodzi o purpose, jeśli chodzi o to, dlaczego ta firma istnieje, jeśli chodzi o to, do czego ta firma dąży, co chce osiągnąć, i jasno artykułujcie: szukam ludzi, którzy wierzą w to samo, co ja. Okay? I to jest pierwszy warunek. Dla mnie to jest pewien element empatii, to znaczy empatia, która pozwala ludziom podjąć decyzję, że ten kawał życia, które mają poświęcić, to oni chcą poświęcić akurat temu, czym ta firma się zajmuje. Niestety lub stety, bo to jest też dobra wiadomość, żeby się wyróżnić w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie nie wiedzą, czemu połapali się, mówię to oczywiście ironicznie, że mogą sobie wybrać i firmę, i szefa, dla którego pracują, i to będzie coraz bardziej ważne, dlatego trzeba robić coś inaczej i trzeba kwestionować status quo w kontekście zarządzania ludźmi, ale ci ludzie muszą wiedzieć, musisz im dać jako lider, to jest bycie fair dla mnie, bycie empatycznym, jako lider, jako szef firmy, jako właściciel, jako menedżer, jako CEO, mówisz: to jest kontekst biznesowy, wchodzisz lub nie. Okej? My z tej drogi nie zejdziemy. I jestem przekonany, że ludzie właśnie takich wyrazistych firm szukają, w których oczywiście drugi krok to jest bycie autentycznym w tym wszystkim, a nie, że tylko tak sobie mówimy, że na przykład mamy wartości, które są, wiecie, na ścianie napisane. To nawet nie chodzi o to, żeby mieć misję, wizję, wartości, tylko chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, o których wielokrotnie mówię. Dlaczego robimy to, co robimy? W naszym przypadku to jest: my istniejemy po to, żeby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi. Do czego dążymy, tak? Na przykład w naszym przypadku być liderem transformacji firm i ludzi. I w co wierzymy, jak współdziałamy ze sobą, w jaki sposób siebie nawzajem traktujemy otoczenie wewnątrz i na zewnątrz. I to są wartości, zachowania, przekonania. I niektórzy ludzie pasują do kółka szachowego, a niektórzy pasują do kółka wędkarskiego. Nie chodzi o to, że mają taką pasję, tylko chodzi o to, że z czymś się utożsamiają i chcą być częścią jakiegoś większego purpose. Zresztą jeśli chodzi o zaangażowanie, to mamy do czynienia z dwoma rodzajami zaangażowania. Jest zaangażowanie transakcyjne, nie wiedzieć czemu większość organizacji dzisiaj wierzy, że adresując dobre wynagrodzenie i masę benefitów, często nie weryfikowaną z prawdziwymi potrzebami ludzi, jeśli chodzi o transakcyjne potrzeby, tak? Załatwia sprawę. Zaangażowanie emocjonalne jest zupełnie czymś innym, jest czymś, co jest długotrwałe, jest czymś, że ludzie angażują się dlatego, że mają trzy rzeczy. Po pierwsze, mają purpose, czyli coś ważniejszego od nich samych, czego chcą być częścią, co chcą wspierać. Po drugie, mają autonomię, czyli mogą podejmować w kontekście tego kontekstu, tego purpose, decyzje. Mogą wybierać i decydować, w jaki sposób chcą zrealizować rozwiązania. I ostatnia rzecz to jest mastery, czyli mistrzostwo w tym, w jaki sposób ludzie mogą się rozwijać. I to są trzy podstawowe rzeczy, które budują motywację i budują zaangażowanie emocjonalne. I uważam, że jako liderzy powinniśmy zadbać o to, żeby organizacja była wyrazista. To, co chcę jeszcze powiedzieć, ja mam świetny zespół. Tak, nie dalej niż tydzień temu mieliśmy takie spotkanie Lean Passion 2025 i mówiliśmy bardzo kontrowersyjne rzeczy. Mówiliśmy wprost, na przykład mówiliśmy, że na dzień dzisiejszy mamy najlepszy zespół, ale niekoniecznie wszyscy z nami zostaną. Dlatego, że chcemy mieć absolutnie najlepszych ludzi. Ja powiedziałem na swoim wystąpieniu, to nie jest tak, że ja chcę was straszyć, że część z was straci pracę. Znaczy, ja jestem przekonany, że nie wszyscy, że tak powiem, będą się rozwijać z tą firmą. Ważne, że jeśli poprosimy kogoś, żeby odszedł, to poprosimy go z pełnym szacunkiem, żeby odszedł na przykład do momentu, kiedy znalazł swoją pracę. Tylko przekaz, który my chcemy do tych ludzi powiedzieć: osiągnęliśmy jakiś stan, jakieś wyniki, jesteśmy jakąś tam marką, natomiast to jest wszystko przeszłość. I my akurat mówimy: nie wolno się zatrzymać. I my jasno mówimy: jeśli komuś się wydaje, że coś umie, to mówimy nie. Okay? I byście się zdziwili, bo ludzie odbierają to jako bycie fair, jako mówienie im, że ta organizacja nie jest cukierkowa i nie mówi im: będzie dobrze, będzie super. Nie. Powiedzieliśmy im, że będzie trudno. Tak? Powiedzieliśmy im, że będziemy kwestionować status quo i chcemy urosnąć w ciągu 3 lat razy 10. I mówimy im wyraźnie o swoich ambicjach i też tłumaczymy na to, co to znaczy. Co ciekawe, ja miałem wybór, żeby zrobić wystąpienie w sposób cukierkowy, czyli na przykład pochwalić ich za wyniki, mamy bardzo dobre wyniki, wybaczcie brak skromności, ale wybrałem otwarty komunikat, bardzo też kontrowersyjny i no musielibyście zobaczyć ich miny i na tyle to było odważne, dlatego że zaraz po tym spotkaniu, na samym końcu tego spotkania robiliśmy badanie satysfakcji z pracy. Ale ja nie chcę mieć super wyników, tylko chcę wiedzieć, czy ci ludzie w tym kontekście mówienia im dużo osiągnęliście, ale co z tego? Tak trochę koloryzuję to. Chodzi o to, że powiedzieliśmy im, że nie ma innej drogi, żeby stawiać na to, żeby być non-stop lepszym. Ja bardzo często używam w komunikacji do moich ludzi słowa obsesja, dlatego że niektórych z nim może się to nie podobać, niektórym z ludzi może się to nie podobać, natomiast bardzo wyraźnie chcę powiedzieć tutaj i przypuszczam, że ten odcinek też będzie kontrowersyjny, ale ma być autentyczny, że ja nie bez kozery używam słowa na przykład obsesja na punkcie jakości, bo szukam ludzi, którzy mają obsesję na punkcie jakości. Okej? I ja myślę, że w przeciągu roku, biorąc pod uwagę procesy rekrutacyjne, które rozpoczęliśmy, to ja myślę, że odrzuciliśmy 90% ludzi. Tak? Nie dlatego, że nie mieli umiejętności, tylko dlatego, że jak ja mówię, że człowiek w ocenie pracownika, ocenie jego, że tak powiem, match do organizacji, czyli tego, czy pasuje do organizacji, to ja zawsze poruszam się w równaniu W plus U razy P. Wiedza plus umiejętności razy postawa. I zawsze można ludzi czegoś nauczyć, można nauczyć ich tego, żeby się rozwijali lub znaleźć mentora, ale postawy się raczej nie zmieni. Także, moi drodzy, otaczajcie się tymi, którzy wierzą w to samo, co ty, zwłaszcza, że dla ludzi wiara w purpose i możliwość podjęcia decyzji, że on właśnie w tej organizacji chce, jest tak samo ważne jak dla was. I moim zdaniem, to jest kontrowersyjne, ale to jest empatia. Czyli dawania ludziom możliwości wyboru, czy oni chcą wchodzić w takie ramy, jakie im zostały zaprezentowane. Tak jak ja często mówię o liderach, bo za moment będę też poruszał sprawę liderów i liderów też w kontekście grupy Lean Passion, ale do lidera bardzo często firmy, które chcą rozwijać liderów, podchodzą do nas z pytaniem, czy zrobilibyśmy akademię. Ja mówię, pierwsze rzeczy, którą zaczynasz z liderem, to jest, przedstawiasz im kontekst biznesowy, bo w wielu firmach po prostu liderzy nie znają tego kontekstu. Jak pamiętacie, ja mówię, misja lub też dlaczego robimy to, co robimy, wizja, do czego dążymy, strategia, w jaki sposób chcemy zrealizować tę wizję oraz wartości zachowania, czyli jak ze sobą współdziałamy na co dzień, czyli powiedzmy kolejny element kultury organizacyjnej. Ja bardzo często proszę liderów, żeby odpowiedzieli sobie na pytania, czy w kontekście tej kultury organizacyjnej, tego kontekstu, który usłyszeliście, czy na ile czujesz się spełniony jako lider w tej organizacji? I dopiero później zadaję pytanie, czy masz świadomość swojej roli i świadomość odpowiedzialności, którą niesie ta rola? I ta dyskusja jest bardzo ciekawa, bo ja w ogóle uważam, że ludzie są fantastyczni. Tylko ile jest takich rozmów w większości organizacji, które powinny być mega autentyczne? Moja firma ma bardzo dużo minusów, tak? My o tych minusach wyraźnie mówimy. Na przykład mówimy dzisiaj na spotkaniach rekrutacyjnych, że my w ogóle nie chcemy zatrudniać ludzi, których trzeba motywować. No i teraz wyobraźcie sobie, że na przykład walczymy o ludzi do sprzedaży, o których dzisiaj walczą wszyscy i my tym ludziom mówimy, słuchaj, my szukamy ludzi, którzy są zmotywowani, na pewno w tej firmie nie będziemy cię motywować i to jest, działa odwrotnie, tak jak można by było w sposób stereotypowy sobie wyobrazić, po prostu ci ludzie bardzo chcą tu pracować. Ja się śmieję, że im bardziej postraszymy ludzi, jak w jaki sposób ta firma wygląda, ja na przykład bardzo często mówię, że non-stop trzeba wyjeżdżać, tym bardziej oni lgną tutaj. Wszyscy nie. Ci, co do nas mega pasują. Okej? I to nie chodzi o to, że ta firma ma super proces rekrutacyjny, właściwie bym powiedział, że go nie mamy, tylko my koncentrujemy się na tym, żeby w wyraźny sposób na rekrutacjach pokazać ludziom, czym ta firma jest, czym ta firma nie jest, jak bardzo ważny jest nasz kontekst biznesowy, jak bardzo ważne jest to hasło Great Companies, Happy People i następnie powiedzieć tym ludziom, na co tutaj nie będą mogli liczyć. Na przykład w naszej firmie nie ma żadnych benefitów. Żadnych, absolutnie żadnych. Ale my szukamy ludzi, którzy po prostu jarają się tym, co my. Wybaczcie kolokwializm. Dlatego, drogi liderze, Jeśli masz taką organizację, w której na przykład nie możesz sobie pozwolić dzisiaj, powiedzmy branża IT, na to, żeby od razu, od samego początku rekrutować tylko ludzi, którzy pasują, bo być może będziecie mieli masę takich wymówek, wybaczcie, że ja już znany jestem z tego, że mówię wprost, to absolutnie w przypadku tworzenia tego zespołu zaczynaj od góry. To znaczy, twoi członkowie zarządu nie powinni nie pasować do tej organizacji. Liderzy zespołów nie powinni nie pasować do tej organizacji. Ja myślę, że to jest klucz. Ja dzisiaj szukam absolutnie ludzi, którzy dowożą, absolutnie ludzi, którzy biorą odpowiedzialność, którzy mają pasję, którzy są przedsiębiorczy. Tak? To jest kilka takich cech, których potrzebuję. Czy potrzebują mieć na przykład do transformacji wiedzy linowej? Absolutnie nie. Szukamy ludzi, którzy mają doświadczenie przeprowadzania zmiany, bo szukamy ludzi, którzy potrafią przeprowadzać transformację, ale nie szukamy ludzi, którzy mają mistrzostwo w Lean, W plus U razy P, gdzie P to jest absolutnie ich postawa. Dlatego, żeby zaangażować ludzi emocjonalnie, a nie tylko transakcyjnie, oczywiście transakcja jest bardzo ważna, my jesteśmy przy okazji, słuchajcie, narodem, który stawia na kontrasty, czy absolutnie nie chcę powiedzieć, że ludzie powinni źle zarabiać, ludzie potrzebują transakcji, absolutnie. Jest to bardzo ważny bodziec i bardzo ważne w kontekście motywowania pracowników, współpracowników, partnerów, przy czym uważam, że sposób płacenia ludziom powinien być mocno podzielony na stałe wynagrodzenie i wynagrodzenie od wyników. To jest moje podejście. Natomiast zaangażowanie emocjonalne zbudujemy wtedy, kiedy ludzie czują, chcą być częścią czegoś większego niż oni. I dlatego bardzo ważne jest podkreślanie, dlaczego robimy to, co robimy, do czego dążymy, jak to zmierzymy, jaka jest nasza strategia, jak współdziałamy, a drugi krok to jest po prostu bycie autentycznym i bycie i pokazywanie, ponieważ większość organizacji jest hierarchiczna i pokazywanie, że liderzy to są po prostu role modele, tak? Czyli jak to się mówi z angielskiego walk the talk, czyli postępuj tak, jakbyś chciał, żeby ludzie postępowali na co dzień. Dlatego dobieranie zespołu zaczynasz od ludzi, którzy bezpośrednio do ciebie, przepraszam, powiem po staremu, raportują, czy też są w twoim najważniejszym gronie, jeśli jesteś w organizacji hierarchicznej, to członkowie zarządu, menedżerowie najwyższego stopnia, ten B-1, czyli board-1, board-2 i tak dalej, i tak dalej. I przechodząc w dół organizacji, po prostu dobierasz sobie ludzi, którzy wiesz, że podłączą całą resztę do tej firmy. I to jest moim zdaniem podstawa sukcesu organizacji, bo możecie mieć niesamowite produkty, możecie mieć super procesy, ale z ludźmi, którzy są przeciętni albo tacy sobie, no niestety no, nie będziecie mogli budować przewagi konkurencyjnej i ja wiem, że to jest bardzo subiektywne zdanie, ale ja się nie zmieniam w tym kontekście i przerobiłem wiele podejść w wielu organizacjach i najbardziej wierzę w firmy wyraziste, firmy, które mają ten swój hedgehog, to jak to mówił Collins, czyli koncepcję jeża, w czym chcesz być najlepszy na świecie, co jest twoją największą pasją, na czym możesz zarabiać największe pieniądze, czyli koncentracja na ważnej przewadze konkurencyjnej, najlepiej na jednej, a w kontekście purpose, wyrazistość i autentyczność i podkreślanie i budowanie tej kultury organizacyjnej. I śmiem twierdzić, że takie firmy będą, nie tylko będą, ale już są wybierane przez ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, połapali się, że mogą wybierać, nie? I firmy, i szefa. I uważam, że nie ma po prostu innej drogi, jak podłączanie ludzi i otaczanie się tymi pracownikami, którzy wierzą w to samo, co ty. Może to zabrzmieć trochę sekciarsko, ale ja akurat wierzę w to, że ludzie tracą masę czasu. Tak jak jeden z moich przyjaciół ostatnio, Bartek Długokęcki, u nas w firmie powiedział, że misja, że purpose jest po to, żeby ludzie mogli zdecydować, czy ten kawał życia, połowę swojego życia dorosłego akurat tej firmie chcą poświęcić, a nie komuś innemu. Że zdecydowali się, że wstają rano i przychodzą tutaj i przychodzą z uśmiechem i spełnieniem, ponieważ akurat to ich kręci, nawet jak są cięższe chwile. To wiedzą, że uczestniczą w czymś większym i to nas mocno jako ludzi wyróżnia na tle innych gatunków, tak mi się wydaje. Dlatego to, na co możecie postawić, ja nie lubię kompromisów w tym rozdaniu, ale to, na co możecie postawić, to od czego zacząć, to jest budować sobie absolutnie mistrzowski zespół, liderski zespół, menedżerski na poziomie postawy. Ja, tak jak powiedziałem, Wyobrażam sobie takiego lidera, który składa się z serca, to są jego przekonania, to jest jego postawa, to jest w to, co on wierzy, to są właśnie jego wartości. Później jest umysł, tu są umiejętności i później są ręce, czyli w sposób, jaki on działa na co dzień, na przykład czy dowozi, żeby to nie było na poziomie tylko deklaratywnym. Dlatego szukajcie sobie liderów, którym zadajecie pytanie, czy w kontekście, mówisz do niego tak, żeby było wprost, nie? Żebym trochę nie zamotał. Nie? To jest nasza misja, to jest nasza wizja, to są nasze cele, to jest nasza strategia, to są nasze wartości, od tego nie ma wyjścia. Czy ty wyobrażasz sobie bycie liderem w tym kontekście? Dlaczego to jest ważne w tym kontekście? Bo w innej firmie kontekst może być inny i ta osoba może tam się bardziej odnaleźć. Okej? Jeśli ja na przykład nie wierzę w 4-dniowy tydzień pracy, mówiłem, że będzie kontrowersyjnie, tak? Tylko wierzę w to, że ludzie powinni pracować tyle, ile chcą, na przykład. Wierzę też, że jedną z najważniejszych cech ludzi, których chciałbym mieć w tej firmie, jest pracowitość. Nie mylić znowu, wiecie, tak jak powiedziałem, jesteśmy narodem kontrastów, pracoholizm. To szukam liderów, którzy lubią pracowitych ludzi i którzy sami są pracowici. Tak? A nie ludzi, którzy chcieliby mieć na przykład taki work-life balance, że chcieliby pracować 3 dni w tygodniu. I oni pasują, ale do innej firmy. I to jest ich wybór wtedy, że oni absolutnie nie chcą pracować w mojej firmie, dlatego że u nas stawia się na coś zupełnie innego. Za to ludzie, którzy u nas dość ciężko pracują, mają ogromne możliwości rozwoju i na przykład stanie się współwłaścicielem firmy. Droga do partnerstwa nie jest u nas wyznaczona na 7 lat do przodu, tylko po prostu jest. W 2 lata ostatnio moja Kasia kochana, która pracowała ze mną jako moja prawa ręka, po prostu, no nie lubię tego nazywać, wykorzystała szansę, ale wzięła po prostu odpowiedzialność za duży projekt, za Linovatikę i w tej chwili jest partnerem i co-founderem, współudziałowcem i po prostu jest z tego bardzo dumna, ale nikt jej nie dał tego za darmo, bo po prostu bardzo ciężko na to pracowała i też w dużym stresie, ale z ogromną odpowiedzialnością i z zabraniem ciężkich rzeczy dla mnie. Ale chodzi o to, żebyście zaczynali od tych liderów. W moim kontekście ja mam dzisiaj ludzi, którym bardzo ufam. Zaufanie, to tak jak mówiłem wielokrotnie, to jest taka relacja, która musi być dwustronna, nie? Oni też ufają mi. Bardzo często są takie sytuacje, może czasami są takie sytuacje, że po prostu się spieramy, ale mamy ten sam kontekst, tak? I ja mówię do tych ludzi, zatrudniajcie ludzi, którzy pasują do kontekstu, którzy pasują do tego, co wy chcecie robić w waszych zespołach. Przy okazji bardzo mocno będę teraz rozwijał zespoły autonomiczne u nas, bo chciałbym, żeby w Lean Passion były firmy w firmach. Dlatego wartość, która prawdopodobnie wejdzie na podium u nas, to jest przedsiębiorczość, bo ja bym chciał mieć ludzi, którzy zarządzają firmą w kontekście większej grupy, większej firmy. Ale wracając do meritum, uważam, że firmę zbuduje się na liderach. Na liderach, począwszy od członków zarządu, menedżerów, dyrektorów, kierowników i bez zostawiania samym sobie liderów najniższego szczebla. I taki lider, tak jak powiedziałem, składa się z serca, umysłu i rąk, wyobraźcie go sobie. I serce to jest pasuje, bo wierzę, nie na poziomie deklaracji, ale po prostu jego postawa. On podjął decyzję, że chce być liderem. On podjął, rozumie swoją odpowiedzialność w kontekście dowożenia wyników firmy i w kontekście zatroszczenia się o ludzi i zajęcia się tymi ludźmi, pomocy im odnalezienia się w tej firmie i doceniania ich i spowodowania, że oni również rozumieją swoją rolę w kontekście tej firmy. Następnie to jest zadbanie o to, żeby on posiadał umiejętności, które pozwalają mu i dowozić, i budować zdolność do adaptacji, i podłączać tych ludzi do zespołu, i w tych kompetencjach przyszłości, i w tych kompetencjach, które pomagają firmie realizować ten kontekst. I ostatnia rzecz to pozwalać tym liderom po prostu działać, brać odpowiedzialność i popełniać błędy. Tak? I takich liderów szukamy. I takich ludzi jest mnóstwo. Tylko trzeba ich wybierać, a mówiąc prosto, selekcjonować i tak jak zapiszcie sobie to równanie W plus U razy P, stawiać na to, że najpierw postawa, dopiero później wyniki czy też umiejętności. Tak? I wtedy sprawdzamy, czy taki lider chce być tym liderem, czy chce brać odpowiedzialność. Zdarzyło się u mnie kilka razy, że ci ludzie podjęli decyzję, że powiedzieli, że nie chcą absolutnie tu pracować.
Tak jak rekrutowałem kiedyś szefową HR-u do nas i już prawie byliśmy dogadani z 4 lata temu, powiedziałem, jeszcze tylko chciałbym pokazać ci misję, wizję. I w naszej wizji wówczas było, że chcemy zmieniać świat na taki, w którym ludzie nie mogą doczekać się kolejnego dnia, kiedy kładą się spać. I ona powiedziała, to ja dziękuję, postoję, bo ja chcę pracować w normalnej firmie. I to jest chyba taka esencja tego, co chciałem wam powiedzieć, o co mi chodzi w dobieraniu ludzi do kontekstu. Tak? Czyli lider podjął decyzję, że chce być tutaj, on rozumie swoje, jaka jest rola i jaka jest odpowiedzialność, czyli ma świadomość roli, świadomość odpowiedzialności i za ludzi, i za wyniki. I następnie uczymy go przywództwa, zarządzania i animowania. Dodałem tutaj nowe słowo. Przywództwo to jest umiejętność podłączania ludzi do kontekstu biznesowego. Zarządzanie to jest sposób pracy lidera na co dzień, jak on rozwiązuje problemy, jak deleguje zadania, jak daje feedback, jak zarządza konfliktem i tak dalej. A animowanie to jest w kontekście dawania bodźców, bo to zaangażowanie w czasie po prostu spada. I to animowanie mam tutaj też na myśli wykorzystanie pewnych technologii, czyli budowanie społeczności, w których ludzie dzielą się swoimi uwagami, problemami, pomysłami. I to jest ta kompetencja, która moim zdaniem będzie w najbliższych latach uzupełnieniem i przywództwa, czyli tworzenia ram do tego, żeby ludzie byli podłączeni do firmy, zarządzania, czyli sposobu pracy lidera na co dzień oraz, tak jak powiedziałem, animowania, czyli powodowania, że to zaangażowanie, dawania impulsów, sprawiania, że to nie jest nudne i monotonne, tak? I to charakteryzuje nowoczesnego lidera, ale tak jak powiedziałem, to jest później, na początku ten lider musi się określić, czy chce i czy rozumie, czego się od niego wymaga, później następnie, czy na przykład rozumie, czego oczekują od niego pracownicy, później czy rozumie swoje słabe strony, mocne strony i tak dalej, nie? I reasumując, uważam, że zespół to jest coś, na czym lider, bo ja na przykład, moja refleksja jest taka, mam 45 lat w tym roku, ale moja refleksja jest taka, ja bardzo dużo robiłem operacyjnych rzeczy. Często z korzyścią, ale częściej z zabijaniem na przykład kreatywności i zabijaniem odpowiedzialności u innych ludzi. Uważam, że podstawowa rola CEO to jest dobieranie ludzi do firmy. Ale ja dałem sobie prawo na przykład dobierania członków zarządu, dobierania partnerów, dobierania menedżerów, ale nie wtrącam się w to, jakich oni ludzi mają wybrać. Mamy ramy swoje, w których oni wiedzą, że w tych ramach mają się poruszać, ale oni dobierają sobie po prostu ludzi. I tak ja rozumiem autonomiczne zespoły, które idą w kierunku network of teams, czyli w jednym purpose działają, tak? I to, co wam sugeruję w tym takim luźnym trochę odcinku, być może dlatego, że nie chcę dzisiaj dawać jakichś konkretnych rad, rozwiązań, wiecie, jak często w moim podcaście jest 5 kroków, 3 elementy, tylko nie zatrudniajcie niepasujących do kontekstu ludzi. Dlatego, że 3 główne powody odejścia to jest to, że ludzie czują się niedoceniani. A, przyszli, zrekrutowaliśmy na lusterko, czyli postawiasz lusterko, oddycha, to bierzesz. Drugi powód to jest, no nie znaleźli mięty między sobą a ich bezpośrednim przełożonym liderem, a trzeci powód, że uważają, że to miejsce to nie jest ich, dlatego bardzo dużo odejść jest w pierwszym półroczu od rozpoczęcia współpracy i tak jak McKinsey powiedział, 40% ludzi w Stanach, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Singapurze i w Australii ma zamiar odejść z pracy w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy i 5%, jeśli dobrze pamiętam, z nich odejdzie nie posiadając innej pracy, alternatywy pracy, to znaczy, że ludzie wolą nie pracować niż być w pracy nieszczęśliwi. Dlatego moi drodzy, team, czyli together everyone achieves more, tak jak kiedyś widziałem na prezentacji Łukasza Kruczka, jest największym zasobem, najlepszym zasobem, na którym skuteczny CEO powinien zwrócić uwagę i dlaczego tym mówię? Znam wiele firm, które po prostu akceptują ludzi, którzy na przykład działają wbrew wartościom, którzy gadają na firmę, akceptują ich dlatego, że na przykład że mają wyniki. Ja mam inny pomysł na to i uważam, że nie ma absolutnie żadnych kompromisów, jeśli chodzi o to, w jaki sposób dobieramy ludzi do zespołu i tak właśnie działają zespoły piłkarskie. Gwiazdy nawet muszą zaakceptować sposób współpracy, muszą zaakceptować to, że działają w jednym zespole. Także moi drodzy, zespół
to jest największa wartość organizacji i uważam, że sukces na tym polu zależy od tego, czy ludzie po prostu są wyselekcjonowani i pasujący do kontekstu organizacji. I tym odcinkiem, trochę spontanicznie wybranym tematem, chciałem się właśnie z wami podzielić też z uwagi na to, że absolutnie przeżywam w swojej organizacji, która w tej chwili liczy ponad 100 osób, absolutnie jestem zachwycony tymi ludźmi, sposobem, jaki na co dzień działają i uważam, że doprowadziliśmy do tego, dlatego że po prostu dobieramy tych ludzi do kontekstu biznesowego. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tę prywatę i mówienie dużo o Lean Passion, ale chciałem w sposób autentyczny opowiedzieć wam, bo też jestem CEO organizacji już grupy Lean Passion skupiającej 4 marki i chciałem się podzielić tym, w jaki sposób my do tego podchodzimy i też pozdrawiam naszych ludzi. Jesteście wspaniali, tak jak ostatnio nagrałem też dla was wideo. Jesteście po prostu zajefajni, żeby tutaj nie używać kolokwializmów. A wam, moi drodzy, życzę cudowności, dobrego roku, wielu inspiracji i zastanówcie się nad tym, czy zgadzacie się ze mną w kontekście tego wywodu, że nie ma żadnych kompromisów, jeśli chodzi o dobór ludzi do firmy, ludzi do zespołu. Wszystkiego dobrego. Cześć.